Zapraszam na nasze spotkanie cotygodniowe ze Słowem Bożym, szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym przewodnikiem po głębinach Słowa Bożego, Niedzieli Palmowej, Niedzieli Męki Pańskiej, będzie ksiądz dr Mariusz Szmajdziński. Witam księdza, szczęść Boże, witam w Radiu Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze jest ksiądz dodam proboszczem parafii świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich oraz moderatorem dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Witamy serdecznie.
Witam bardzo serdecznie. Moi drodzy, Niedziela Palmowa, która wprowadza nas w Wielki Tydzień. Rzeczywiście jest to Wielki Tydzień, bo z jednej strony to, co będziemy przeżywali, obchodzili w pierwszych dniach tego tygodnia, to już ostatnie dni Wielkiego Postu. Ale od Wielkiego Czwartku rozpocznie się Święte Triduum Paschalne. Trzy dni święte, kiedy poczynając od mszy Wieczerzy Pańskiej, a więc od, można powiedzieć, wieczernika, od ostatniej wieczerzy, będziemy przechodzili przez Ogród Oliwny, Pałac Arcykapłana, Więzienie Pana Jezusa, Pretorium Piłata, aż w końcu Drogę Krzyżową na Kalwarię, na Golgotę, ale te wydarzenia z Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku prowadzą nas ostatecznie do Niedzieli Zmartwychwstania. A więc rzeczywiście Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa wyróżnia się tym, że podczas liturgii będziemy słuchali tak naprawdę dwóch Ewangelii. Pierwsza z nich odczytywana jest w trakcie obrzędu poświęcenia palm, i ona ukazuje nam właśnie to, co przeżywamy w sposób istotny w Niedzielę Palmową. Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Już ten, można powiedzieć, to najpełniejsze pojawienie się Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczekiwanego Mesjasza. Kiedy lud biblijnego Izraela tak radośnie witał, wołając Hosanna, wołając błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Witając Pana Jezusa jako, można powiedzieć, prawdziwego króla, oczekiwanego króla. Ale właśnie po kilku dniach, być może dokładnie ci sami ludzie, którzy wołali Hosanna, zawołają precz, ukrzyżuj go. Gdy Piłat wskaże na Pana Jezusa, chcąc go uwolnić. Moi drodzy, zachęcam do tego, abyśmy Niedzielę Palmową przeżywali nie tylko w tym zewnętrznym wymiarze, nazwę to palmowym, a więc nie tylko z palemkami w ręku. Te palemkami, które może zakupimy od dzieci, jest taki piękny zwyczaj, że dzieci ze szkół, czy na przykład ministranci, lektorzy, schole gdzieś w parafii wykonują takie palemki, a później właśnie to przy parafii można nabyć, czy też palemki, które może my sami zrobimy z własnych gałązek, z gałązek z naszych ogrodów, sadów. Owszem, to jest wszystko bardzo ważne, to jest wszystko bardzo piękne, podtrzymuje naszą tradycję katolicką, religijną, ale także i tą naszą ojczyźnianą. Ale nade wszystko, by wzrastała w sposób szczególny właśnie w tych dniach, w Wielkim Tygodniu, nasza miłość do Pana Jezusa. Byśmy przeżywali Wielki Tydzień już od samego początku, od Niedzieli Palmowej, w ten sposób, jako po prostu odebranie, odczytanie miłości Pana Boga do nas. Wielki Czwartek w Ewangelii usłyszymy podczas mszy Wieczerzy Pańskiej, że Pan Jezus umiłował nas do końca. I właśnie niech te słowa wypowiedziane na początku, można powiedzieć, na początku Triduum Paschalnego, niech one przyświecają nam na cały Wielki Tydzień. Pan Jezus, umiłowawszy nas tutaj na świecie, umiłował nas do końca. I ta miłość właśnie w sposób szczególny objawia się od niedzieli palmowej. Można powiedzieć, w tym wielkim tygodniu ona osiąga swoje apogeum. Za chwilę przejdziemy do rozważań czytań biblijnych, czytań mszalnych na niedzielę palmową, ale najpierw prośmy Ducha Świętego, aby oświecił nasze serca, oświecił nasze umysły, rozpalił nasze serca swoim światłem, tym boskim ogniem miłości. Niech nam udzieli potrzebnych darów, zwłaszcza daru rozumu, daru mądrości do dobrego zrozumienia Słowa Bożego.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje, rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.
Pierwsze niedzielne czytanie, czyli można powiedzieć to, co nas wita w Wielkim Tygodniu jako Słowo Boże, to tak zwana trzecia pieśń Sługi Pańskiego. Tu może krótkie wyjaśnienie, co oznacza to określenie, czy co oznacza ten tytuł. W księdze proroka Izajasza, dokładnie w drugiej jego części, znajdujemy cztery bardzo piękne, ale przede wszystkim poruszające i niezwykle bogate pod względem teologicznym, biblijnym pieśni, można powiedzieć poematy, które wypowiada sam sługa pański, tak jest on określony, bądź mówi o nim sam Pan Bóg. Te pieśni, warto o tym pamiętać, warto o tym wiedzieć, będą nam towarzyszyły właściwie przez cały Wielki Tydzień. W poniedziałek, wtorek, środę, Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę będziemy słuchali po kolei tych właśnie pieśni. W takiej kolejności pierwsza, druga, trzecia. Czwarta pieśń, stałą mocą, rozbrzmi w liturgii słowa podczas liturgii Męki Pańskiej, a więc Wielki Piątek. Te pieśni ukazuje nam, że jest ktoś, tutaj zaznaczam ktoś jeszcze w mrokach Starego Testamentu, kogo
Zgodnie z pierwszą pieśnią, to jest 42 rozdział księgi proroka Izajasza, powołuje Pan Bóg, mówiąc o nim: oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. I dodaje Pan Bóg bardzo znamienne słowa: sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. Ten tytuł sługa, mój sługa, czyli sługa Boży, sługa Pański, właśnie od tych pierwszych słów noszą tytuł wszystkie pozostałe pieśni, jest bardzo wymowny. Otóż sługą Bożym, sługą Pańskim w Starym Testamencie był nazwany między innymi Abraham, Mojżesz, Dawid, Hiob i właśnie ów sługa Pański. To, co łączy te wszystkie cztery postaci, to przynajmniej tylko wymienione tak przykładowo, to cierpienie. Cierpienie i właśnie ono się pojawia najczęściej wtedy, kiedy ta postać, jak na przykład Abraham, staje się zapowiedzią przyjścia Mesjasza, czy objawienia Bożej miłości w posłannictwie Jezusa Chrystusa. Abraham, jako sługa Pański, w sposób szczególny cierpiał wtedy, kiedy szedł ze swoim synem Izaakiem na górę Moria. Izaak wtedy niósł drwa, ostatecznie po to, żeby być złożonym w ofierze. I właśnie to stanowi zapowiedź tego, że Jezus Chrystus też weźmie krzyż i wejdzie na górę, by zostać złożonym w ofierze Bogu Ojcu dla naszego zbawienia. Rzecz znamienna, że późniejsza tradycja chrześcijańska utożsamia górę Moria, na której miał być złożony Izaak, z górą Kalwarią. Sługą Pańskim jest nazwany Mojżesz, który musiał znosić wielokrotnie buntowanie się, narzekanie, takie ciągłe malkontenctwo, czy nawet sprzeniewierzanie się, nieposłuszeństwo biblijnego Izraela, Izraelitów na pustyni, których prowadził do ziemi obiecanej. Izraelitom wtedy ciągle było wszystkiego mało. Nie wystarczyła im wolność, ale ciągle narzekali na Mojżesza, na Aarona, ostatecznie na samego Pana Boga. To było cierpienie Mojżesza i ono właśnie także zapowiada cierpienie Pana Jezusa, który wielokrotnie przecież był odrzucany już z powodu swojego nauczania, jak chociażby przez mieszkańców Nazaretu, zaraz u progu swojej publicznej działalności. Dawid jest nazwany sługą Pańskim. On również cierpiał, kiedy musiał uciekać przed swoimi bliskimi, przed buntem swojego syna, który chciał siłą obalić go z tronu i obalić z tronu swojego ojca i zająć jego miejsce. Pan Jezus też, niesiony na rękach Maryi i Józefa, musiał uciekać ze swojej ojczyzny przed wrogością obcego króla. I Hiob, który doznaje także wielkiego cierpienia, cały czas dowodząc przed Bogiem swojej niewinności, swojej sprawiedliwości, bezgrzeszności. I właśnie jeszcze jeden przykład, już piąty, sługa Pański, bezimienny, a więc poszerza to niejako już naszą perspektywę, nie zawężając do konkretnej postaci jak Abraham czy Hiob, ale niejako już otwierając właśnie oczekiwanie mesjańskie. I ten sługa jest wybrany, a więc jest powołany przez Pana Boga. Jest także obdarzony w sposób szczególny Duchem Świętym. Bóg mówi, że ujmuje go za rękę i go niemalże prowadzi właśnie do wyznaczonej misji. Druga pieśń o słudze sługi Pańskiego mówi, to już słowa samego sługi, który z radością mówi, że Pan go powołał od łona matki. już zostaje powołany od samego początku jako człowiek, który jest w łonie matki. Już ma wyznaczone powołanie. Przejdę z tej drugiej pieśni do czwartej, ponieważ w Niedzielę Palmową usłyszymy trzecią pieśń i o tej pieśni nieco więcej. Czwarta pieśń ukazuje ogromne cierpienie, ogromną mękę sługi pańskiego, który zostaje wydany po to, aby dźwigał nasze słabości, że zostanie nieludzko zeszpecony. Tak jak powiedziałem, tej pieśni będziemy słuchali w Wielki Piątek. I właśnie po tym ogólnym, bardzo ogólnym zarysowaniu poszczególnych pieśni zatrzymajmy się przy trzeciej pieśni, której będziemy słuchali w Niedzielę Palmową. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał strudzonemu pomóc krzepiącym słowem. Te słowa to właśnie słowa sługi pańskiego, ale my już odnosimy je do Jezusa Chrystusa, który jest słowem Boga Ojca, słowem, które stało się ciałem. To ta pomoc strudzonemu poprzez krzepiące słowo przywodzi na myśl właśnie również inną pieśń o Słudze Pańskim, którą Jezus Chrystus odnosi do siebie, odczytując proroctwo Izajasza w Nazarecie. Mianowicie, kiedy podano mu zwój, odczytuje słowa Duch Pański nade mną i między innymi słowa, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Właśnie to krzepiące słowo, o którym usłyszymy w niedzielnym czytaniu, to dobra nowina, Ewangelia, czyli prawda o Bożej miłości, o miłości do każdego z nas. Również prawda o tym, że Bóg chce, abyśmy zostali zbawieni. I dlatego jedną z funkcji owego sługi pańskiego jest głoszenie tej dobrej nowiny. Ale już w tej trzeciej pieśni sługa zapowiada swoją mękę. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Moi drodzy, bardzo różnie są te pieśni interpretowane poprzez biblistów, poprzez egzegetów, teologów, ale chciałbym zwrócić uwagę, że można je zinterpretować poprzez tajemnicę różańca świętego. Właśnie mamy te tajemnice radosne, kiedy sługa pański mówi z radością, Pan mnie powołał, już w łonie matki. Można mówić, że w tych pieśniach także objawiają się tajemnice światła, bo Pan Bóg mówi, że będzie on świat, ten sługa będzie światłem dla narodów. Światłość, ustanowię cię światłością dla narodów. Również odnajdziemy tutaj jakby zapowiedź tajemnic chwalebnych, gdzie w czwartej pieśni są słowa, że po cierpieniu ujrzy światło wielkie. Ale właśnie trzecia pieśń Sługi Pańskiego, jak i praktycznie w całości czwarta pieśń Sługi Pańskiego ukazuje nam tajemnice bolesne. Jeszcze raz przytoczę te słowa. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Uprzedzając to, co usłyszymy w Ewangelii i zarówno w Niedzielę Palmową, jak i Wielki Piątek, to widzimy, że ewangeliści pokazują, że tak wyglądała męka Pana Jezusa. Tak jak ona została zapowiedziana w osobie sługi pańskiego. ale z tych tajemnic bolesnych Starego Testamentu wyłania się ogromna nadzieja, bowiem ten sługa pański dodaje: Pan Bóg mnie wspomaga. Właśnie wspomaga wtedy, kiedy posłusznie oddaje się w ręce swoich oprawców. I ta pomoc od Boga, to udzielenie łaski jest tak wielkie, iż sługa mówi: dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. To uczynienie twarzy jak głaz to oczywiście nie jakaś forma zatwardziałości, twardego czy hardego postępowania, ale właśnie świadomość tego, co usłyszy święty Paweł: wystarczy ci mojej łaski. Moi drodzy, zachęcam do lektury pieśni Sługi Pańskiego, tym bardziej, że właśnie uczestnicząc codziennie w Eucharystii, czy będąc w kościele, czy uczestnicząc za pośrednictwem Radia Maryja w niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, będziemy mieli okazję wysłuchać tych pieśni. Być może odnajdziemy siebie samych jako ludzi cierpiących, jako ludzi, którzy doznają cierpienia. Ale pamiętajmy, że nawet jeżeli rzeczywiście jesteśmy w tak trudnej, w tak ciężkiej sytuacji, jeżeli jesteśmy przytłoczeni cierpieniem, boleścią, czy doznajemy zniewagi ze strony innych ludzi, zawsze Pan Bóg nas wspomaga. A zatem jak Abraham, Mojżesz, Dawid, Hiob i cierpiący sługa pański, przyjmijmy tę łaskę. I również bądźmy pewni, że wstydu nie doznamy.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
Pierwsze niedzielne czytanie była to pieśń Sługi Pańskiego. Drugie czytanie, którego wysłuchaliśmy, to pieśń o Słudze Pańskim. Widzimy pod tym względem wielki związek pomiędzy tymi dwoma czytaniami. Drugie niedzielne czytanie to fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, ale prawdopodobnie tak powszechnie się przyjmuje, że apostoł narodów wykorzystał tutaj pewien hymn liturgiczny, który był wyśpiewywany przez pierwszych uczniów Pana Jezusa. Oczywiście nie można całkowicie odmówić autorstwa tych słów świętemu Pawłowi, ale nawet jeżeli ta pieśń była wykonywana, to w umiejętny przez wspólnotę Kościoła, to Paweł Apostoł w umiejętny sposób włączył ten hymn, tę pieśń do swojego listu. Te kilka tak naprawdę wierszy, tych kilkanaście zdań, to niezwykłe bogactwo Nowego Testamentu. Znowuż jest to tekst, jak w przypadku pieśni Sługi Pańskiego, który można by było komentować bardzo długo i poświęcić mu tak naprawdę wiele kateches biblijnych, wiele kateches radiowych. Zwróćmy uwagę, że przede wszystkim jest tu zawarte całe bogactwo o Jezusie Chrystusie. To, że istniał w postaci Bożej, co przenosi nas do, nie będzie to, zaznaczam, właściwe określenie, ale tak, żebyśmy to umieli sobie wyobrazić, czasu przed wcieleniem, czyli przed tajemnicą Bożego Narodzenia. Te słowa Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej odnoszą się, to co bibliści, teolodzy określają, preegzystencji Pana Jezusa, czyli do Jego istnienia od samego początku, od wiecznego istnienia. A to oznacza, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, bo tylko Bóg jest wieczny. Wszystko, co jest na świecie, jest stworzone przez Pana Boga, przez Słowo, które Bóg wypowiada. Jezus Chrystus z kolei jest zrodzony przez Boga i On wraz z Nim istnieje. Tak jakbyśmy właśnie to posługując się kategoriami czasowymi, powiedzieli od samego początku. A zatem właśnie, Jezus Chrystus istniejąc w postaci Bożej, prawdziwy Bóg. I oto przychodzi czas, kiedy nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem Ojcem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Właśnie na tej podstawie powiedziałem, że jak pierwsze czytanie było pieśnią Sługi Pańskiego, tak drugie czytanie jest pieśnią o Słudze Pańskim. Pierwsze czytanie, czy te cztery pieśni mówią nam o Słudze Bezimiennym, tak drugie czytanie, ten fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, mówi nam już dokładnie o Jezusie Chrystusie. I Paweł Apostoł właśnie ukazując po tej boskości, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, a więc kimś godnym największej czci, jest pełen majestatu, uniża się, stając się nie tylko człowiekiem, ale sługą pośród ludzi. I to sługą posłusznym, uniżającym samego siebie, posłusznym aż do wymierzenia najcięższej i najgorszej kary, jaką była śmierć na krzyżu. A więc tak jak pierwszy początek tego hymnu streszcza nam tę preegzystencję, czyli odwieczne istnienie Pana Jezusa, tak w kilkunastu następnych słowach Paweł Apostoł streszcza całe ziemskie życie Pana Jezusa. Od tajemnicy narodzenia aż do śmierci na krzyżu, śmierci krzyżowej. Ale to posłuszeństwo prowadzi do wielkiej chwały. Można powiedzieć tak w kategoriach ludzkich, posłuszeństwo Syna Bożego zostaje wynagrodzone przez Boga Ojca. Druga część tego hymnu, hymnu o Słudze Pańskim, mówi bowiem, dlatego też Bóg nad wszystko wywyższył go i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. A więc w tych z kolei słowach mamy, tak jak powiedziałem, ową nagrodę, wywyższenie, które polega na zasiadaniu wraz z Bogiem Ojcem w chwale. A więc można powiedzieć, Pan Jezus, ten prawdziwy Bóg, Pan Jezus, który stał się prawdziwym człowiekiem, powraca do chwały Boga Ojca i zasiada jako pełen majestatu król. Taka jest, moi drodzy, droga sługi pańskiego. Tego, który uniżył samego siebie, a Bóg wywyższył go ponad wszystko. Taka też jest i nasza droga. Pan Jezus wzywa nas, abyśmy umieli wziąć swój krzyż i iść za Nim. A to znaczy, abyśmy i my stali się prawdziwie sługami, Jego sługami. Abyśmy Go naśladowali, będąc posłusznymi całkowicie, tak jak On. Abyśmy w ten sposób doszli do przyobiecanej nam chwały.
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. I o godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachtani. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym.
Przed rozpoczęciem audycji poprosiłem ojca Witolda, aby odczytał jedynie fragment z bardzo długiego, obszernego czytania opisu męki pańskiej, jaki usłyszymy w niedzielę palmową. To oczywiście ze względu na ramy czasowe naszej audycji. Myślę, że jest to bardzo dobrze znane, ale tak dla przypomnienia, w niedzielę palmową, właśnie kiedy radośnie, w tym dniu, kiedy najpierw tak radośnie witamy Pana Jezusa, z palemkami w ręku, słuchając Ewangelii o uroczystym wjeździe do Jerozolimy, także i śpiewając różne tradycyjne pieśni, ale gdzie w każdej z nich praktycznie wybrzmiewa to Hosanna synowi Dawidowemu, oprócz tej radości jednocześnie także przechodzimy do uważnego, pobożnego wysłuchania
opisu męki pańskiej. I w niedzielę palmową, w zależności od cyklu czytań, jest to opis albo według Ewangelii świętego Mateusza, albo według Ewangelii świętego Marka, jak w tym roku, czy też świętego Łukasza. Natomiast Wielki Piątek zawsze słuchamy opisu męki naszego Pana Jezusa Chrystusa według naocznego świadka, według umiłowanego ucznia, czyli świętego Jana. Powiadam, zapewne jest to dobrze znane, ale tak dla przypomnienia. Również dla zrozumienia czy szerszego tła bogactwa tych opisów należy zwrócić uwagę, że oczywiście w tych opisach jest całkowita zgodność co do przebiegu męki, śmierci Pana Jezusa. Ale każdy z tych ewangelistów nadaje niejako pewien znamienny rys. Można powiedzieć, że opis męki Pana Jezusa i później następujący po nich opis zmartwychwstania, czy przynajmniej wzmiankowania, czy właściwie wzmiankowania relacji o ukazaniu się Jezusa zmartwychwstałego, jest takim zwieńczeniem, punktem kulminacyjnym każdej Ewangelii. Tak jak powiedziałem, poprosiłem ojca Witolda, aby odczytał jedynie krótki fragment z opisu markowego, ale to, co stanowi niejako jego część zasadniczą, część opisu, zasadniczą część opisu męki pańskiej. Szósta, a gdy nadeszła godzina szósta. Tu obliczamy oczywiście według następujących godzin od wschodu słońca, czyli szósta godzina dnia, to samo południe. I to południe jest już spowitym mrokiem, a więc jakby świat przyrody obumiera i wyraża i spowija się wielką żałobą. To też jest wypełnienie zapowiedzi proroków Starego Testamentu, którzy w różnych miejscach zapowiadają, że słońce się zaćmi, co będzie wyrażało coś niezwykłego. I ten mrok spowił godzinę, całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Godzina dziewiąta dnia to oczywiście godzina piętnasta. Godzina śmierci Pana Jezusa, a więc ta godzina, którą nazywamy godziną miłosierdzia. A więc widzimy, że przez te trzy godziny w relacji markowej cały świat jest spowity wielką żałobą. I wtedy w tej żałobie rozlega się ten dramatyczny głos. Boże mój, czemuś mnie opuścił? To jedno z tak zwanych siedmiu słów Pana Jezusa wypowiedzianych z wysokości krzyża. Słowa, które stanowią początek psalmu 22, bardzo znamiennego psalmu dla teologii biblijnej, dla także i tych tekstów mesjańskich, które zapowiadają przyjście Pana Jezusa. Drugą część tego psalmu usłyszymy również w niedzielnej liturgii słowa. Te słowa też będziemy powtarzali, te Jezusowe słowa, Boże mój, czemuś mnie opuścił, będziemy powtarzali jako naszą odpowiedź na Słowo Boże. Ale właśnie ten psalm, psalm 22, oprócz tych wielu dramatycznych wezwań, zwłaszcza tego początkowego wołania, pytania, dlaczego Bóg mnie opuścił, kończą się w niezwykłym sposób. Ostatnia zwrotka niedzielnego psalmu mówi nam: będę głosił swoim braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie Pana wy, którzy Go wielbicie. Niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. A więc po tym wołaniu i zwątpieniu, można nawet powiedzieć, początkowym, o tym mówieniu, że Bóg stoi z daleka, jest jednak wielkie światło i pewność psalmisty, że Boga należy chwalić, bo jest On jednak obecny. I tak, moi drodzy, właśnie należy odczytywać te słowa. Pan Jezus nie zatrzymuje się na pierwszych słowach tego psalmu, choć ewangeliści Marek i Mateusz przekazali jedynie początek tego psalmu. To jednak te początkowe słowa mają nas kierować właśnie na to, co znajduje się w zakończeniu, a więc co jest wypełnieniem wołania psalmisty. I z tego krótkiego opisu pasji, z tego krótkiego opisu męki pańskiej, chcę jeszcze zwrócić uwagę na ostatnie słowa wypowiedziane przez setnika, a więc możemy powiedzieć przez poganina, tego, który zapewne pełnił rolę dowódcy kohorty oddziału, który dokonał egzekucji Pana Jezusa. Poczynając od nałożenia krzyża, może już nawet ten setnik był przy scenie biczowania, ale na koniec jest pod krzyżem. I widząc, co się dzieje, właśnie ten świat spowity żałobą, mrokiem, jak jednocześnie widząc postawę Pana Jezusa jako sługi, powiada: istotnie ten człowiek był Synem Bożym. Zwróćmy uwagę, mówi to setnik, Rzymianin, poganin. To, moi drodzy, jest zwieńczenie. Te słowa stanowią zwieńczenie Ewangelii Markowej w ukazywaniu, kim jest Pan Jezus. Odnieśmy się do samego początku, do pierwszych słów Ewangelii według świętego Marka. Można powiedzieć do tytułu tej Ewangelii. Otóż ta Ewangelia rozpoczyna się słowami: początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I właśnie te słowa, Jezus Chrystus, czyli Mesjasz i Syn Boży, stanowią niejako podział tej Ewangelii. W 8 rozdziale święty Piotr na pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, odpowie: ty jesteś Mesjasz, czyli ty jesteś Chrystus. A więc pierwsza część Ewangelii Markowej do 8 rozdziału ukazuje nam właśnie tę prawdę o Jezusie jako Mesjaszu. Z kolei dopełnienie, zwieńczenie drugiej części Ewangelii według świętego Marka stanowi wypowiedź setnika, Rzymianina. Ten był Synem Bożym. A więc mamy, czyli to, co zostaje zapowiedziane w pierwszych słowach Ewangelii. I niech dla nas Pan Jezus będzie prawdziwie Chrystusem, czyli Mesjaszem. Niech będzie dla nas Synem Bożym. I pamiętajmy, że ten właśnie Mesjasz, ten Syn Boży, z miłości do nas stał się sługą.
Drodzy Państwo, zapraszamy do Państwa udziału w naszej audycji Szukając Słowa Bożego, do Państwa pytań. Liturgia najbliższej niedzieli, niedzieli palmowej. Naszym przewodnikiem jest ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, proboszcz parafii Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich w diecezji chełmińskiej oraz moderator dzieła biblijnego tejże diecezji. Nasze numery telefonów, na które prosimy dzwonić już od teraz: Polska Północna 56 655 2355, Polska Południowa 56 655 2356, użytkownicy telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, zaś dla słuchaczy dzwoniących z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pan.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem zapytać o dwie sprawy w kontekście właśnie tej strasznej męki, której się podjął Jezus Chrystus z miłości do nas. Jest taka pieśń: to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. I jeśli Pan Jezus ze względu na nas, na nasze grzechy, żeby nas odkupić, żeby nas zbawić, dokonał takiego dzieła, zdecydował się na takie szaleństwo, żeby oddać swoje życie. I Pismo Święte mówi, że Bóg darował Jezusowi imię ponad wszelkie imię, by na imię Jezusa zgięło się każde kolano, i tych niebieskich w niebie, i tych ziemskich ludzi, i tych pod ziemią. To jak to się, Izajas jeszcze o tym właśnie mówi w rozdziale 45-23, to jak to się dzieje, że ludzie jakby uważają i traktują Jezusa jak kolegę, jak takiego partnera przy stole szwedzkim. I Pan Jezus kiedyś spojrzał na siostrę Faustynę i rzekł: duszę giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto miłosierdzia mego.
Jeśli nie, mamy jedno pytanie, jest, a drugie pytanie, jakie brzmi?
Będzie właśnie drugie w kontekście właśnie tej bolesnej męki i święta miłosierdzia. Jeśli nie uwierbił miłosierdzia mojego, zginął na wieki. Sekretarko mojego miłosierdzia, pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu moim, bo bliski jest dzień straszliwy, dzień mojej sprawiedliwości.
I prosimy bardzo o pytanie, już teraz.
Ja ostatnio pytałem tydzień temu o początek słowa, a teraz w kontekście tego końca jakby, tego dnia sprawiedliwości, tego kiedy Pan Jezus, słowo, wróci na ziemię. Czy Pan Jezus wróci na ziemię na końcu świata i czy w ogóle jest takie pojęcie w piśmie koniec świata, czy to ktoś przekręcił słowo Boże, jak mówi ksiądz Skwarczyński, czy też Pan Jezus wróci na końcu czasów, żeby zapanowało, żeby zniszczyć ten Babilon, te wszystkie wojska, te wszystkie imperia zła, te bestie, żeby zapanowało królestwo Boga Ojca, kiedy nastąpi właśnie ta paruzja, bo to już było w 37 roku. Pan Jezus mówił, że jest blisko dzień, straszliwy dzień sprawiedliwości, kiedy Jezus będzie sądził narody, wszystkie narody, które lubią wojnę, i wypowie im to, co ma do nich do powiedzenia. Czy to będzie gdzieś tam na końcu świata i czy w ogóle jest takie pojęcie? Bo ksiądz Marczyński twierdzi,
rozumiemy,
że takiego pojęcia.
Dobrze, mamy dwa pytania bardzo jasne. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Bardzo proszę.
Tak, dziękujemy za te pytania, jednocześnie pewne refleksje i dopowiedzenia poparte Pismem Świętym. Pierwsze dotyczyło, dlaczego, jeżeli dobrze powtórzę, niektórzy pomimo wielkiej męki, cierpienia Pana Jezusa, traktują Go jako kolegę, chyba tak to brzmiało. i niedostateczny, chyba taka była, jeżeli dobrze zrozumiałem, istota tego, intencja tego pytania, w nienależyty sposób doceniają mękę, bo otaczają ją, niedostateczny sposób otaczają ją czcią. Moi drodzy, Pan Bóg uczynił nas wolnymi, dał nam wielki dar, umiłował, tak jak to podkreślam, a to trzeba w tym wielkim tygodniu podkreślać, przypominać i żyć tymi słowami, umiłował nas do końca. Ale właśnie w prawdziwej wolności, w prawdziwej miłości musi być miłość. Nie można nim miłością zniewolić. Bóg umiłował nas do końca, ale właśnie człowiek ma ten dar i otrzymał dar wolności i może wobec tej miłości różnie postępować. I to widzimy chociażby już w postawie wobec Pana Jezusa, to co nam przedstawiają ewangeliści. Drugie pytanie dotyczyło w zasadzie istoty koniec czasu czy koniec świata. A oto ja będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak mówi Pan Jezus. Jedne z jego ostatnich słów zapisane w Ewangelii. Można powiedzieć, w pewnym sensie koniec świata, koniec czasów jest, na ile to możemy w ogóle w kategoriach ludzkich wyrazić, znaczy najpierw zrozumieć, a później wyrazić, moim zdaniem równoznaczny. Bóg jest odwieczny, właśnie to, co tutaj zaznaczałem, prawda, ta preegzystencja Chrystusa w postaci Bożej, Chrystusa jako prawdziwego Boga i Jego wejście, przyjście na świat, to było wkroczenie w czas. Możemy się domyślać z jakąś pewnością, ale pozostaje to jednak w sferze naszych domysłów, wyobrażeń. Koniec ziemskiego świata będzie także wiązał się z końcem czasu, tego, który my rozumiemy jako przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, prawda? Ten podział, który nam wprowadził Arystoteles, to niedawno było w jednej z rozmów, tutaj w jednych z rozmów niedokończonych, bardzo dokładnie wyjaśniane, ale właśnie koniec ziemskiego czasu, koniec świata będzie wiązał się z końcem czasu w takim znaczeniu, że przejdziemy do wieczności, gdzie już nie będzie tych kategorii czasowych, tego rozróżnienia czasu przeszłego, czyli to, co było, to, co jest i to, co będzie, tylko będziemy właśnie żyli razem z Bogiem, a więc będzie wieczne teraz.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Cześć Boże, Adrian z Wielkopolski.
Witam Pana.
Takie pytanie do księdza doktora. Jak należy rozumieć w sensie teologicznym i historycznym zawołanie Żydów, krew jego na nas i na dzieci nasze, ale też mamy taki kontekst, kiedy ojciec święty Benedykt XVI pełnił urząd papieski, naciski na to, żeby z wielkiej modlitwy powszechnej wielkopiątkowej wykreślić modlitwę o uznanie Chrystusa przez Żydów. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Adrianie, szczęść Boże. Pierwsze pytanie właśnie to bardzo znamienne. Należy te słowa zinterpretować jako wydanie wyroku na siebie samego. Krew na nas i na nasze, krew Jego na nas i na nasze dzieci. Prawda? Człowiek, który dokonał zabójstwa, był winien krwi, tak to się określało w prawodawstwie nie tylko Starego Testamentu, ale w różnych kodyfikacjach prawnych, w różnych formułach prawnych na starożytnym świecie, jak również i w świecie greckim. Przykładem posłużę się przykładem z bogiń łaskawych Aeschylosa, kiedy Orestes dokonał bardzo makabrycznego czynu, bo zabił własną matkę. Właśnie cały czas jest mowa, że jest winien, ponieważ rozlał krew, dokonał rozlania krwi. A więc to sformułowanie, to wyrażenie rozlać krew wiązało się, to jest jak brzmiało jako wyrok. I teraz właśnie w tym wielkim procesie Pana Jezusa padają te słowa, które tak naprawdę są również wypełnieniem zapowiedzi Starego Testamentu. To jest po prostu wzięcie odpowiedzialności za to, że człowiek, tutaj w tym przypadku lud izraelski, żąda śmierci Jezusa. A drugie pytanie dotyczyło, zaraz, teraz już mi umknęło.
Wielki Piątek i ta...
Aha, modlitwa, ta bardzo rozbudowana modlitwa powszechna, zawołania na zakończenie liturgii słowa. Tak, różne były podejścia na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich dziesięcioleci, różne debaty na temat, czy usunąć nie tylko te, ale pewnie także i inne sformułowania, czy je zmienić w modlitwie w czasie Wielkiego Piątku. To już jest bardziej pytanie do liturgistów niż do biblistów, ale oczywiście mówię to nie w znaczeniu, że unikam odpowiedzi. Jeżeli chodzi o liturgię, ja podchodzę w ten sposób. To, co Kościół wypracował bardzo często na przestrzeni wielu wieków, rzeczywiście pozostaje jako tradycją Kościoła, którą należy szanować. Oczywiście liturgia jest czymś żywym, nawet więcej, czymś dynamicznym, i liturgia powinna w jakiejś mierze uwzględniać ducha czasu, ale to nie znaczy, że to uwzględnianie ma pójść za jakimiś modnymi tendencjami, nowinkami, czy powiedzmy na zasadzie, komu się w danym momencie coś wydaje, czy na przykład, że teraz przeważa taka czy inna opcja, na przykład teologiczna, czy pojawia się jakaś nowa intuicja teologiczna, liturgiczna. Tradycja Kościoła jest rzeczywiście czymś świętym. I żebyśmy rzeczywiście należycie Boga czcili, mamy się wpisywać w ten sam nurt, w którym czcili Boga nasi przodkowie.
Audycję Szukając Słowa Bożego, zgłębiamy Słowo Boże z najbliższej niedzieli i odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara z Południa. Ja mam pytanie do księdza doktora, nie dotyczące Ewangelii, tylko notujemy taki problem, który jest w Ewangelii Marka w 4 rozdziale. Mianowicie, kiedy Pan Jezus tłumaczy cel przypowieści i mówi, ja teraz cytuję, wam jest dana tajemnica Królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach. Patrzyli uważnie, a nie widzieli. Słuchali uważnie, a nie rozumieli. Żeby się nie nawrócili, I nie była im odpuszczona wina. I przypis tłumaczy tak, że nauczanie Chrystusa będzie powodem zatwardziałości słuchaczy, którzy dobrowolnie popadli w ślepotę i z własnej winy w niej trwają. To jest cytat Izajasz twierdza, pewien przewidziany i dopuszczony przez Boga skutek przewrotnego postępowania ludzi. No i teraz moje pytanie jest takie, że Pan Bóg jakby dopuścił właśnie nawet zatwardziałość tych arcykapłanów, w ogóle arcykapłanów faryzeuszy czy starszych ludu, którzy nie odczytali, że Jezus jest tym oczekiwanym Mesjaszem. Proszę o wytłumaczenie, jeżeli ksiądz doktor może. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję Pani Barbaro bardzo. Bardzo
dziękujemy
proszę.
Bardzo serdecznie i też za takie wnikliwe, uważne czytanie Ewangelii i odwagę stawiania pytań, bo to jest bardzo ważne. Po części
Już padła odpowiedź na to pytanie, czy wątpliwość. Otóż w tym właśnie wyraża się wolność, którą daje nam Bóg. Bóg nas ukochał. Przychodzi Jezus Chrystus, tak bardzo streszczając historię zbawienia, który objawia tę Bożą miłość, objawia, właśnie jakby tak parafrazując słowa listu do Hebrajczyków, wielokrotnie i na różne sposoby. Objawia nam miłość Boga poprzez czyny, na przykład uzdrowienia, to, że człowiek w niemocy, człowiek podlegający cierpieniu, chorobom czy niepełnosprawności zostaje uzdrowiony. To przecież jest wyraz Bożej miłości. Ale również Jezus Chrystus objawia Bożą miłość poprzez swoje nauczanie. I tu także właśnie wielokrotnie i na różny sposób dana wam jest tajemnica Królestwa Bożego, czyli to odnosi się do apostołów, tych najbliższych słuchaczy, ale właśnie również i poprzez przypowieści. A przypowieści co to jest? To jest pewien obraz, którym się posługiwał Pan Jezus, aby nam ukazać wielkość, piękno i bogactwo Królestwa Bożego. I w ten sposób zachęcić człowieka do tego, aby rzeczywiście do tego Królestwa Niebiańskiego dążył. A zatwardziałość rzeczywiście tak, żeby się niestety, znaczy, żeby. Tutaj Pan Jezus przywołuje to, że niestety też spełnią się słowa te, które powiedział prorok Izajasz, żeby oczami nie widzieli, uszami nie słyszeli, ale zwróćmy uwagę, że w gronie faryzeuszy uczonych w piśmie są też, jak przekazuje nam to święty Jan, uczniowie Pana Jezusa, którzy jednak, mówiąc obrazowo, powoli, bo powoli, ale otwierali swoje oczy, otwierali swoje uszy na nauczanie Pana Jezusa, na Jego czyny, na Jego cuda i ostatecznie stali się Jego wiernymi uczniami. Bóg dał nam wolność. Księga Syracha bardzo pięknie to określa, że Bóg stworzył człowieka, a następnie pozostawił go w ręku rady Jego. Do tych słów nawiązuje święty Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor, ale właśnie w ręku rady Jego. A więc to mój los, jestem zbawiony, bo Bóg mnie ukochał, ale czy z tego zbawienia skorzystam, to już zależy ode mnie. Również pamiętajmy, nie oglądajmy się tutaj na faryzeuszy uczonych w piśmie, w Ewangelii, ale zastanówmy się, czy my rzeczywiście, mając oczy, tu mówię nie tylko o oczach jako narządzie zmysłu, wzroku, ale mając te duchowe oczy, prawda, przed którymi jest nakreślony obraz Pana Jezusa, mając uszy, i to też chodzi mi o ten wymiar duchowy, że nam, do których dociera głos Boży w naszym sumieniu, czy rzeczywiście słyszymy, czy rzeczywiście widzimy Pana Jezusa.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu, witamy. Pana imię?
Bogdan z południa Polski.
Panie Bogdanie, słuchamy, bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie, bo w Ewangelii pisze, że przed Jezusem zetnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I takie moje pytanie, czy ziemienia, podziemia są zamieszkałe? Kto się będzie kłaniał tam pod ziemią?
Rozumiem. To jest Pana pytanie. Dziękuję bardzo, Panie Bogdanie.
Tak, dziękujemy, Panie Bogdanie. Bardzo dobre pytanie. Nie ukrywam, że nawet przygotowując tę tutaj audycję, opuściłem to z myślą, że może się pojawi właśnie, pojawi uważny słuchacz i uważny czytelnik zadzwoni z takim pytaniem. Otóż pamiętajmy, Pismo Święte jako dzieło literackie odnosi się, powstało w określonej kulturze i w określonym czasie. Również trzeba pod tym względem uwzględnić ówczesną wizję świata. Czy koncepcję świata, obraz świata, tak jak sobie po prostu ówcześnie wyobrażano. A więc nie można tutaj tego obrazu, który my dziś mamy, po wielkich odkryciach naukowych XIX, XX wieku i także XXI, bo te odkrycia w wymiarze astronomicznym, przecież i geologicznym wciąż trwają i my wiemy, że po prostu no, świat podziemny nie jest zamieszkały, przynajmniej przez istoty, które mogłyby kłaniać się Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Otóż wyobrażeniem w czasach Pana Jezusa, czy jeszcze wcześniejszych, w Starym Testamencie, właśnie były trzy przestrzenie. Niebiańska, należąca do Boga, gdzie mieszkał Bóg i aniołowie, jego zastępy. Świat ziemski, zamieszkały przez ludzi, także i zwierzęta. I ostatecznie, właśnie trzecim takim jakby światem, tą przestrzenią zamieszkałą był świat podziemny. Tu można by było przytaczać wiele różnych mitologii, wierzeń, poczynając od wierzeń kananejskich, na przykład ze starożytnego Ugarit, ale znowuż odwołam się tutaj do kultury greckiej, która poprzez naszą szkolną edukację w szkole podstawowej czy w szkole średniej jest nam bliższa. Mamy przecież, pamiętamy zapewne z mitologii Królestwo Hadesu, Królestwo Świata Podziemnego, dokąd zmierzali, gdzie przebywali ci, którzy zmarli. A więc świat ziemski, ze świata ziemskiego przechodzono do świata podziemnego. Oczywiście tutaj nie znaczy to, że jest Hades, prawda, to wyraźnie tutaj, żebym był dobrze zrozumiały, tym się zrozumiany. Przywołuję to, podaję to jedynie jako przykład. Po prostu wyobrażano sobie, że w świecie podziemnym przebywają na przykład zmarli, że jest to świat zamieszkany przez ludzi. I stąd właśnie to stwierdzenie, że na imię Pana Jezusa zegnie się każde kolano, czyli po prostu cały zamieszkany świat i podziemny, i ziemski, i niebiański odda cześć Jezusowi Chrystusowi jako prawdziwemu Bogu. W naszym artykule wiary wyznajemy, że Pan Jezus wstąpił do piekieł, do otchłani. Właśnie gdzie sobie wyobrażano ową otchłań, owe te kręgi, czy te strefy piekieł? Właśnie pod ziemią. I Jezus, schodząc do otchłani, odbiera cześć, odbiera uwielbienie, wyrażające się w zgięciu kolan od przebywających tam ludzi. Ale mówię, to wynika po prostu z ówczesnego wyobrażenia o świecie, o wizji, o obrazie, jak wygląda świat.
I mamy kolejnego słuchacza. Bardzo proszę, halo, Radio Maria.
Witam wszystkich, Jan. Słuchacz, który pierwszy się dodzwonił do radia, tam powiedział dużo takiego określenia, że nam śmierć Pana Jezusa jako prawdziwie Syna Bożego, męczeńska śmierć Pana Jezusa jako prawdziwie Syna Bożego na krzyżu za odkupienie naszych grzechów, to określa to mianem to szaleństwa Pana Boga. To jest takie efektowne określenie, ja jej nieraz słyszałem, nie? Ale ja się z tym nie zgadzam. To jest miłość, bo człowiek jako jedyna istota jest zdolny pod wpływem właśnie dwóch skrajnych uczuć, miłości i nienawiści, jest zdolny przezwyciężyć strach przed własną śmiercią. No i w tym kontekście, co teraz powiedziałem, takie bardziej zrozumiałe wydają się słowa Pana Jezusa, który powiedział: bądź zimny albo gorący, będziesz letni, to się wypłujesz. Inaczej mówię, kochaj mnie albo nienawidź. To są takie dwa skrajne uczucia, które Pan Jezus akceptuje, że tak się wyrażę. A jeżeli chodzi o te słowa Pana Jezusa, Boże, Boże, czemuś nie opuścił, ja to proszę się zaprosić, rozumuję, bo ksiądz rozumuje tak jak biblista, nie? Ksiądz nam tam zarządza różne cytaty, pieśni, psalmy, ksiądz w tym wszystkim kontekście mówi. Ja to rozumuję prościej. To jest po prostu rozpacz, czarna rozpacz Pana Jezusa. To jest ten moment, który Pan Jezus wstępuje w ten sposób mistycznych do piekieł, bo Pan Jezus musiał do końca do końca przeżyć los człowieka. Bo my przecież jak umierając, to my nie mamy takiej stuprocentowej pewności, jest jakaś taka iskierka zwątpienia, a co będzie później, gdy ja umrę. Nie? To tylko to chciałem powiedzieć. Dziękuję
bardzo, panie Janie. Bardzo proszę.
Tak, ale to czy zawsze jest zwątpienie w chwili śmierci? Przypomnijmy sobie ostatnie słowa papieża Benedykta. Jezu, jak ja Cię kocham, jeżeli dobrze powtarzam, doświadczące o wierze i wręcz świadczące o pewności, że za moment, kończąc tutaj to ziemskie życie wraz z przejściem na drugą stronę życia, z tym ostatnim tchnieniem, za chwilę papież spotka się z Panem Jezusem. Oczywiście mamy możliwości różne rozumienia, ale też należy pamiętać to, co mówi Pismo Święte, że żadne proroctwo nie jest do prywatnego wyjaśniania. Najlepszym, właściwym miejscem do wyjaśniania i rozumienia Pisma Świętego jest po pierwsze wspólnota Kościoła. Nawet czytając sami, bo przecież najczęściej jednak przecież największą część Pisma Świętego odczytujemy sami, w zaciszu swojego domu. To, co słyszymy w liturgii słowa podczas Eucharystii, to jest zaledwie część tego poznawanego przez nas Słowa Bożego. Ale nawet jeżeli czytamy sami, mamy to czytać właśnie w duchu odczytywania, czytania Słowa Bożego we wspólnocie Kościoła. I drugim takim ważnym też sposobem, metodą czytania Pisma Świętego, by interpretować Pismo Święte poprzez samo Pismo Święte. Oczywiście ważne są komentarze, różne artykuły, jak na przykład także i audycje, jak audycja Szukając Słowa, wszystko to jest ważne, ale właśnie w tej audycji, jeżeli ją prowadzę, to najczęściej, to chyba można zauważyć, że staram się wyjaśniać Pismo Święte poprzez Pismo Święte, bo to działa nam na zasadzie po prostu takiego wzajemnego dopełnienia, ukazania bogactwa Słowa Bożego.
Bardzo dziękuję księdzu doktorowi za przybycie, za dzisiejszą audycję. Przypomnę, że z nami dzisiaj był, wciąż jeszcze jest, ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, proboszcz parafii świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich, a zarazem moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Księże doktorze, dziękuję za przybycie do nas dzisiaj.
Bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że po raz kolejny mogłem tutaj uczestniczyć, być w studio Radia Maryja, dzielić się, poznawać wspólnie i rozważać Słowo Boże. Na koniec serdecznie pozdrawiam moją mamę, także księdza Troninę, u którego gościłem kilka dni temu, i całą wspólnotę w Żułowie. Tam też wiem, że są wierni słuchacze Radia Maryja. I pozdrawiam oczywiście swoich parafian. Do zobaczenia, moi drodzy, w niedzielę palmową. Z pięknymi palmami.
Oczywiście, tak. Jakżeby inaczej.
Jakżeby inaczej.
A my życzymy wiele sił na Wielki Tydzień i wiele radości na ten Wielki Tydzień, bo to jest Wielki Tydzień.
Wielki Tydzień, tak, bez wątpienia. Dlatego, że Bóg nas umiłował do końca. Dlatego jest taki wielki i ta miłość się objawia.
Amen.
Amen.